pieśń kończąc tymi słowami: Panie, chwalę imię Twe, i my jesteśmy gotowi powiedzieć: Panie Boże, chwała Tobie za Twoją łaskę, dobroć i miłość. Chciałbym nawiązać do, tak bardzo w jednym zdaniu, do tego, co słyszeliśmy rano, wprowadzając w praktykę. I tak często witamy siebie wzajemnie, mówimy, rozpoczynamy kazanie, usługi, chwała Panu Bogu. Tak naprawdę z głębi serca chciałbym jeszcze powiedzieć jedno słowo: niech Was Bóg błogosławi. Drodzy umiłowani, to co chciałbym podzielić się, ostatnio zastanawiałem się, dlaczego tak to jest. Niejednokrotnie w życiu człowieka wierzącego tak wiele doświadcza Bożych łask, Bożego miłosierdzia. Pan Bóg przebacza mu jego grzechy, Pan Bóg ożywia swoim pokojem, uzdrawia jego ciało, dotyka się mocą świętego Bożego Ducha, chrzci Duchem Świętym, tak wiele dobroci wlewa w serce człowieka, prowadzi go w codziennym jego życiu, a mimo woli człowiek albo gdzieś w jakiś sposób wpadnie, że tak określę, w jakiś upadek, grzech, lub czasami pozwala sobie na to, aby odstępować od drogi Bożej. Można by powiedzieć, przecież tak wiele dobroci, tak wiele Bożego miłosierdzia, tak niejednokrotnie Bóg przyznaje się do człowieka, odpowiada na jego potrzeby, oczekuje od niego tej świętości, oddania, czystości, a mimo woli ten Boży człowiek, ten człowiek, który tak wiele doświadcza w swoim życiu Bożych łask, mimo woli gdzieś czasami odchodzi od Bożej prawdy, ośmiela się na to, aby czynić, wykonywać to, co się nie podoba żywemu Bogu. I kiedy właśnie nad tym rozmyślałem, okazuje się, że w jednym miejscu Pan Bóg dał między innymi pewną definicję, dlaczego człowiek wierzący, dlaczego jego dziecko czasami odchodzi od Bożych prawd. Ale zanim dotknę się tego miejsca Pisma Świętego, chciałbym podzielić się takimi kilkoma cytatami Bożego Słowa. Te cytaty nam pokażą pewną rzecz, którą Bóg oczekuje od swojego dziecka. Pewną sprawę, której Bóg tak ciągle i ciągle przypomina i pragnie, aby jego córka, aby jego syn pamiętali o tym, że to, co przeczytam, jest bardzo dobre i potrzebne dla człowieka wierzącego, aby mógł wzrastać w mocy, w Bożym pokoju i w Bożym namaszczeniu. A przez to samo, aby z każdym dniem był bardziej przygotowany na przyjście naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo przyjdzie taki moment, taki dzień, w którym nastąpi podchwycenie Kościoła. I tak jak w tej chwili jeszcze z Bożej łaski mamy czas, aby poprawić, aby zastanowić się, aby skierować swoje oblicze do żywego Boga, tak w momencie, kiedy zatrąbi głos trąby Archanioła, nie będzie już czasu. To, co w tym momencie znajdzie Bóg w moim życiu, to, co w tym momencie znajdzie Bóg w mojej służbie, w moim postępowaniu, albo pozwoli mi, aby moc świętego Bożego Ducha uniosła mnie przed Boży Święty Majestat, albo obudzę się, że tak określę, i zobaczę, jak wielu moich braci, wielu moich sióstr już nie ma. Już są u Pana. Już są przed tronem Najwyższego Boga. Znajdują się na tym weselu baranka. I świadomość wtedy przemówi do serca człowieka, że następuje ten straszny czas Antychrysta, jego działania, jego potężnej objawionej złości, nienawiści, prześladowania. I myślę, że znamy tak wiele na ten temat. Więc pozwólcie, że przeczytamy sobie kilka cytatów Pisma Świętego, co Bóg i na co Bóg nam zwraca uwagę. Pierwszym miejscem, które przeczytam, są to Przypowieści Salomona, 10 rozdział i 17 werset. Mąż Boży Salomon pisze w ten sposób: kto dba o karność, jest na drodze życia, lecz kto gardzi karceniem, schodzi na manowce. Taka prosta definicja. Bóg przez usta tego człowieka mówi bardzo wyraźnie: kto dba o karność, jest na drodze życia. Ale kto gardzi karceniem i ucieka od tego, Słowo Boże mówi, że schodzi na manowce. Gdybym zatrzymał się na moment nad tym miejscem Pisma Świętego, to możemy powiedzieć tak. Karność jest tą drogą prowadzącą mnie z każdym dniem bliżej mego Boga. Ucieczka lub gardzenie karceniem, karnością Bożą, jest to świadome schodzenie na manowce, czyli coraz bardziej wgrążanie się, poruczanie, oddanie się pod władzę przeciwnika Bożej prawdy, Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. Ta sama księga, a 12 rozdział i w pierwszym wersecie znowu Pan Bóg przez mądrza Bożego Salomona coś nam mówi. Kto miłuje karność, miłuje mądrość. A kto nienawidzi karceniem, jest głupi. To są słowa Biblii. Proszę zwrócić uwagę, kto miłuje karność, miłuje mądrość. Jak bardzo nam w życiu jest potrzebna Boża mądrość. Jak bardzo potrzebne jest, aby ta Boża mądrość przenikała, kształtowała nas codziennie w naszym życiu. Tyle decyzji podejmujemy. Tyle wyciągamy różnych wniosków i jak bardzo często oczekujemy, może i modlimy się, Boże, daj mi mądrości, Boże, jak ja mam uczynić, jak mam odpowiedzieć, co mam zrobić, tak bardzo potrzebuję Twojej łaski. Biblia tak by pokazuje, że tą drogą do tego umiłowania Bożej mądrości, a tym samym życia w Bożej mądrości jest karność. Kto miłuje karność, miłuje mądrość. Ale i drugie stwierdzenie Bożego Słowa, a kto nienawidzi karcenia, cytuję Biblię, jest głupi. Jeżeli głęboko byśmy spoglądali w to drugie zdanie tegoż miejsca Pisma Świętego, to ja myślę, że naprawdę nie potrzeba jakiegoś głębokiego, wielkiego komentarza. Kto nienawidzi karności jest głupi, czyli postępuje głupio. Jego decyzje, jego postępowanie, będę cytował to słowo zaczerpnięte z Bożego Słowa, jest głupie, jest niewłaściwe. Jest postępowaniem, które szkodzi, które wnosi wiele goryczy, rozczarowania, wiele nieszczęścia dla człowieka, a być może też i dla innych. Tak bardzo wyraźnie mąż Boży pokazuje w tym drugim miejscu Pisma Świętego. Otwórzmy sobie 13 rozdział tej samej księgi i pierwszy werset. Mądry syn lubi karność, lecz szyderca nie słucha karcenia. Myślę, że to pierwsze słowo, to pierwsze zdanie, ono tak bardzo, bardzo wyraźnie mówi, że mądry syn lubi karność. Kto nie słucha karcenia? Słowo Boże mówi szyderca. Ja nie chciałbym w tej chwili zatrzymywać się, zastanawiać się nad słowem szyderca, ale myślę, że wszyscy rozumiemy, o czym to jest mowa. Jak niejednokrotnie, kiedy człowiek nie jest ostrożny w swoim życiu i zachowaniu, ociera się o szyderstwo. Jak bardzo istotne, byśmy zwrócili uwagę na ten temat, że jeżeli nie lubię karcenia, że jeżeli uciekam, nienawidzę karcenia, Słowo Boże, jak czytałem przedtem, naświetla i w oczach Bożych jestem głupi, to bardzo mocno dotykam się szyderstwa. Ile nieszczęścia szyderstwo na tym świecie wyrządziło. Kiedy sięgamy dalej do Bożego Świętego Słowa, 15 rozdział i 32 werset. Kto nie zważa na karność, gardzi własnym życiem. Lecz kto słucha napomnienia, nabywa rozumu. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę. Kto nie zważa na karcenie, gardzi swoim życiem. Nie cudzym, nie brata, nie siostry, ale swoim osobistym życiem, swoją społecznością ze swoim Bogiem, tak jakby sam sobie zabiera prawo do tego, aby korzystać z Bożego miłosierdzia, aby korzystać z Bożej łaski, aby korzystać z Bożego prowadzenia, aby korzystać z łaski mocy świętego Bożego niebiańskiego Ducha. I może jeszcze jeden werset z tej samej księgi, a 23 rozdział znajdziemy następujące bardzo mocne stwierdzenie. Jest to 23 rozdział i 23 werset. Zdobywaj prawdę i nie sprzedawaj jej. Mądrość, karność i rozum. Zdobywaj prawdę i nie sprzedawaj jej. Mądrość, karność i rozum. Jak bardzo mocno prawda jest powiązana z mądrością, karnością i rozumem. Może na moment przeniesiemy się do naszego mistrza i Pana Zbawiciela Jezusa Chrystusa. O Jezusie jest napisane takie często nie do końca, przynajmniej przeze mnie zrozumiane słowo, że On nauczył się posłuszeństwa. Bardzo często Jezus wskazuje na swoją pracę, co często powtarzamy i powtarza, tak jakby oświadcza, że wszystko, cokolwiek On czyni, co On mówi, czego naucza, to wszystko zaczerpnął u swego Ojca i nic ze swojej woli nie czyni, ale czyni zgodnie z tym poleceniem, które otrzymał od swego Ojca. Można inaczej powiedzieć, że Jezus Chrystus jest wzorem tego posłuszeństwa, karności i zdyscyplinowania w stosunku do woli swojego Ojca. I dlatego On był godzien, kiedy czytamy objawienie świętego Jana, aby wziąć tą księgę i rozłamać pieczęci. Proszę zwrócić uwagę, Jego posłuszeństwo, oddanie, całkowite poruczenie w ręce swego Ojca spowodowało, że będąc Bożym Synem, użyję takiego prostego słowa, dostąpił tak potężnej godności. Bo nie masz innego imienia, jak imię Jezus, którym jest zbawienie. Chwała naszemu Bogu. Nie masz innego imienia, jak imię Jezus, który wlewa do naszego życia szczęście, radość i pokój. I dzięki temu imieniowi Jezus jesteśmy dzisiaj na tym miejscu. Możemy być braćmi, siostrami. Możemy kierować swoje spojrzenie do tronu Boga, oczekiwać Jego łaski, Jego namaszczenia i cudownym niebiańskim pokojem. Ale powiedziałem, że sam Bóg daje taką jakby pewną definicję i pokazuje, dlaczego ci ludzie, którzy tak wiele usłyszeli o Jego zaleceniu i oczekiwaniu dotyczące czystego, świętego życia, życia w karności, w posłuszeństwie, życia, w którym tak wiele doświadczają Bożych łask, Bożego miłosierdzia, jednak czasami uciekają do rzeczy, które się nie podoba żywemu, świętemu Bogu. Otwórzmy sobie Kaznodzieje Salomona. I ten sam Salomon w tej swojej drugiej księdze zostawia nam bardzo ciekawą myśl. Ósmy rozdział Księgi Kaznodziei Salomona i 12 werset przekazuje nam pewną Bożą definicję. I mówi Salomon tak. Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego. Bóg mówi bardzo wyraźnie. Dlatego ja powiem swoimi słowami. Dlatego, że On używa swego miłosierdzia, że On używa swojej cierpliwości, że On daje czas dla człowieka do nawrócenia, do pokuty, do szukania Jego świętego oblicza, że On nie odbiera od razu swego miłosierdzia, swojej łaski i pokoju. I mówi bardzo wyraźnie, ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego. Wydawałoby się, że Boża łaska, Boże miłosierdzie, Boża wyciągnięta dłoń powinna być przez człowieka maksymalnie wykorzystana do tego, aby jak najszybciej skorzystał z Bożego miłosierdzia, z Bożej łaski, z Bożej dobroci, aby jak najszybciej powrócił do tronu Bożego pokoju, a jednak w życiu człowieka jest inaczej. Skoro Bóg nie każe, Skoro nie spadają na mnie nieszczęścia, odbiera sobie i tłumaczy sobie tak człowiek, to nie jest ze mną tak źle. To znaczy, że to, że mi zwracają uwagę, to po prostu oni tak rozumieją, ale ja inaczej rozumiem, ja sobie mogę pozwolić. I tak sobie pozwala, a Bóg mówi tylko dlatego, że okazuje miłosierdzie, że okazuje łaskę, że okazuje czas, daje możliwość, to zamiast to ma być wykorzystane w tym kierunku, aby skierować swoje oblicze do żywego Boga, to jest wykorzystywane w tym kierunku, aby niejednokrotnie usprawiedliwić samego siebie. I wzrasta chęć w sercu człowieka, aby dokonywać tego, co jest złe. I 13 werset mówi, dlatego, że grzesznik postępuje źle i mimo to długo żyje, ja jednak wiem, że dobrze powodzi cię będzie tym, którzy boją się Boga, tym, którzy boją się oblicza. I tutaj w tym 13 wersecie, w tym pierwszym zdaniu jest tak jakby pokazana myśl. Ten człowiek, który widzi, że Bóg nie dokonuje sądu nad nim, patrzy się, użyje słownictwa biblijnego, na tego grzesznika, który postępuje źle i żyje sobie długo i bierze sobie z tego przykład. Drodzy umiłowani, tak bardzo jednoznacznie w tym miejscu Słowo nam Boże mówi. Ale sięgnijmy też do psalmu, w którym jest podobne stwierdzenie Boże, mówiące i wskazujące przez psalmistę, dlaczego tak człowiek niejednokrotnie sobie pozwala na to, aby nie do końca być posłuszny swemu Bogu, mimo tego, że Bóg stwarza możliwość dla każdego jednego z nas, abyśmy kierowali nasze spojrzenie do tronu Bożego. Psalm 50 i przeczytamy od 17 wersetu i następne. Wszak nienawidzisz karność i lekceważysz słowo moje, gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim. Z użytkownikami zadajesz się, ustą swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciwko bratu swemu, znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, a ja milczałem. Mniemały, żem tobie podobny, karcę cię i stawię to przed oczy twoje. Słowo Boże znowu mówi, czyniłeś to, a ja milczałem. Ja, mówię swoimi słowami, oczekiwałem. Ja dawałem ci czas, abyś ty zrozumiał, że twoje postępowanie, czy moje postępowanie w takim czy innym temacie jest niewłaściwe. I Boże mniemanie odebrał ten człowiek, cytuję Słowo Boże, a ja milczałem, w innych tłumaczeniach mówi, przeto mniemałeś, że jestem tobie podobny. Proszę zwrócić uwagę, jak człowiek, który wykonuje czasami rzecz niewłaściwą i nie odbiera od razu pewnej kary, on sobie to tłumaczy w różny sposób. Nawet do tego stopnia, jak psalmista Dawid mówi, mniemałeś, że jestem tobie podobny. I jeszcze jedno miejsce Pisma Świętego, gdzie tak jakby kontynuowana jest ta definicja, w której Bóg pokazuje, dlaczego człowiek niejednokrotnie nie zważa na ten wspaniały, cudowny głos Boży, na to Boże oczekiwanie. Gdy otworzymy sobie księgę proroka Izajasza, 57 werset i 11, 57 rozdział, przepraszam, i 11 werset. Prorok Izajasz mówi tak. Przed kim drżałeś i kogo się bałeś, że stałaś mi się niewierną i nie pamiętasz o mnie i nie wzięłaś sobie tego do serca? Czy nie jest to tak, ponieważ milczałem i to od dawien dawna, dlatego nie bałeś się mnie? Proszę zwrócić uwagę, mamy trzecie miejsce Pisma Świętego, w którym Bóg pokazuje na swoją cierpliwość, na swoją wyciągniętą dłoń w stosunku do człowieka, a człowiek zamiast nawracać się do Boga, zamiast szukać Bożego oblicza, on się uspokaja, zaczyna tracić Boży strach, Bożą bojaźń, zaczyna w swoim życiu wykonywać różne rzeczy niewłaściwe i z każdym dniem, wykonując je mniej, że tak określę, boi się Pana Boga. I tutaj prorok mówi, ponieważ milczałem i to od dawien dawna, dlatego się mnie nie bałeś. Bo Bóg nie rzucił swoją rózgę, nie uderzył, że tak określę, człowieka, nie skarcił go natychmiast, nie spowodował, że spadła słuszna i zasłużona kara. Człowiek to sobie tłumaczy, że nie jest tak źle, że widocznie tak to można robić, że Pan Bóg na to nie zważa, że to jest drugo, trzecie, czwarte, piątoplanowe, że to nie jest ważne. Kiedy człowiek patrzy na Bożą łaskę, na Boże miłosierdzie i nie odbiera tego właściwego akcentu Bożego miłosierdzia, który jest skierowany do człowieka, aby to... aby on mógł skorzystać z Bożego pokoju i radości, buduje się w sercu człowieka właśnie takie odstępstwo. Zwróćmy uwagę na nasze życie, na nasze rodzinne życie. Dzisiaj oczywiście mówi się, podnosi się, bardzo wyraźnie akcentuje się tak zwaną źle pojętą miłość i tak zwane bezstresowe wychowanie. Ta miłość źle pojęta i to bezstresowe wychowanie to polega na tym, aby czasami nie skarcić, aby czasami nie uderzyć, aby czasami i tylko tak otaczać i otaczać pięknymi gestami i pięknymi słowami. I weźmy sobie na nasze dzieci, malutkie. Pozwólmy malutkiemu dziecku rzucić się na ziemię i niech sobie macha nóżkami po ziemi. Pozwólmy mu drugi raz, trzeci raz, czwarty, piąty, szósty, bo nikogo nie ma, to jest tylko w domu. I pewnego czasu idziemy z dzieckiem do miasta, do sklepu. Coś mu zabraniamy, czy na coś nie pozwalamy. Wtedy dziecko się rzuca na ziemię i ładuje nóżkami. I wtedy zaczyna się tragedia. Czerwieniejemy, głupio nam jest, oglądamy się, czy ktoś nie widzi, próbujemy zareagować, próbujemy coś robić, a dziecko dalej tłucze i nie reaguje na mój głos. Dlaczego? Bo dokładnie jak ten stary człowiek. On raz to zrobił, mama pokryła miłością. Drugi raz to zrobił, mama poszła do niego bezstresowym wychowaniem. Trzeci raz zrobił, mama go pogłaskała i użalała się nad nim. I tak po kolei, po kolei. I dziecko zrozumiało, że mama prawdopodobnie, kiedy była małą, dokładnie tak samo postępowała i tłukła nóżkami o ziemię. Więc dlaczego ono nie może? Ta Boża prawda dotycząca naszej społeczności z Bogiem, ona tak dokładnie odnosi się na każdą dziedzinę naszego życia. Wspaniały mąż Boży Heli zrobił właśnie coś takiego. Kiedy jego synowie postępowali niewłaściwie, kiedy nawet naród izraelski przychodził do niego i mówi, słuchaj, ale synowie twoi postępują bezbożnie, synowie twoi postępują źle. A Heli, coś ciekawego, już w tamtym wieku doszedł do wniosku, ja mówię swoimi stwierdzeniami, tak jakby do tego wniosku, że trzeba przecież tych synów wychowywać bezstresowo. Do czego doprowadzili? Do czego doszło? Że synowie się całkowicie odpornili na Boże Słowo, na Bożą prawdę, z każdym dniem postępowali coraz gorzej i wiemy, jaki sąd spoczął na całą tą rodzinę. Kochani, jeżeli patrzymy na Boże Święte Słowo, na Bożą prawdę, to dzisiaj, że żyjemy w okresie łaski, okresie miłosierdzia, okresie wyciągniętej Bożej dłoni, my nie wykorzystujemy niejednokrotnie w sposób prawidłowy. Okazała się łaska. I kiedy mówimy o tej ukazała się łaska, to mówimy i nasze myśli biegną na Golgotę, do przelanej krwi naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, do tego mocnego słowa wykonało się, w którym mamy łaskę, zbawienie, pokój, do tej potężnej miłości naszego Boga, który nam przebacza i przebacza. Ale kiedy czytamy Boże Słowo, to mówi, ukazała się łaska Boża, która co robi? Ćwiczy nas. i doprowadza nas do tego, abyśmy się wyrzekli wszelkiej bezbożności. Łaska Boża, ona przebacza, ona obmywa, ona oczyszcza, ale ona też nakłada pewne zobowiązanie na człowieka. Nakłada pewien obowiązek, pewne Boże oczekiwanie, które ma się wykonać w życiu tego człowieka. Ona uczy, ona kształtuje, ona żąda, oczekuje i sprawdza, na ile moje życie jest oddane tej cudownej Bożej łasce, Bożemu miłosierdziu. Dzisiaj niejednokrotnie, kiedy rozmawiamy, na pewno spotkaliście się z takim słowem, powoływanie się na ilość, na innych, a oni, a tamci, a jeszcze inni. Drodzy umiłowani, ja myślę, że zapominamy w tym momencie o dwóch prawdach. I najprawdopodobniej w takim momencie staje się tym człowiekiem, o którym pisze prorok Izajasz. Ponieważ milczałem i to od dawna przestałeś się mnie bać. Zapominamy o takich dwóch bardzo istotnych prawdach. Po pierwsze, proszę mnie źle nie zrozumieć. Bo kiedy czytamy objawienie świętego Jana, to przed Bożym majestatem stały tłumy, niezliczone tłumy ludzi wiernych i oddanych. Ale Biblia w stosunku do Kościoła Jezusa, w stosunku do wiernych i oddanych Mu całkowicie, ciągle używa określenia małe statko, małe grono. Okazuje się, że wśród tych, których Boża łaska, Boża miłość dotknęła, jest niewielu, którzy zachowują tą zupełną pełnię prawdy niebieskiego pokoju. Drodzy umiłowani, chciałbym, abyśmy na to zwrócili uwagę. I drugie, co czasami przyzwyczajamy się. Ja myślę, że być może nieświadomie do końca nie analizujemy, bo uczyniłem coś źle, stanąłem przed Bożym majestatem, Bóg okazał swoją łaskę, swoją miłość, przebaczył mi, chwała Panu Bogu. Na drugi dzień, czy tam za ileś dni, uczyniłem coś znowu złego, stanąłem przed Bożym majestatem, Boże mi przebacz, Pan Bóg okazał swoje miłosierdzie, chwała Panu Bogu. I czasami tą Bożą łaskę, to Boże działanie, tą Bożą wyciągniętą dłoń traktujemy tak bardzo, tak jak powiedział mąż Boży. Przeto, że nie wydaje Bóg wyroku skazującego, pojawia się w człowieku chęć czynienia złego. Co uczynić, aby nie zastał mnie Bóg w takim stanie? Aby czasem ta duchowa choroba nie dotknęła mego serca? To niewłaściwe wykorzystanie tej Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. Biblia nam pokazuje takich kilka wspaniałych rzeczy. Znowu wrócimy do księgi przypowieści Salomona. I kiedy otworzymy sobie 19 rozdział i przeczytamy 20 werset. Słuchaj rady, przyjmuj karcenie, abyś w przyszłości był mądry. Więc drogą do tego, aby wzrastać w tym poznawaniu Bożej łaski, w przypowieściach Salomon mówi wyraźnie, jednoznacznie, słuchaj rady i przyjmuj karcenie. Drugie miejsce Pisma Świętego w tej samej księdze, ale w 29 rozdziale i 15 wersecie mówi tak bardzo dosadnie, tak bardzo jednoznacznie, takim prostym językiem. Rózga i karcenie daje mądrość, lecz nieposłuszny chłopiec przynosi wstyd swojej matce. Ja nie mówię o jakimś znęcaniu, nie mówię o czymś nieprawidłowym, ale proszę zwrócić uwagę, że człowiek tak został stworzony, Taka jego jest natura, która swego czasu odeszła od Bożej łaski, Bożego pokoju, że ona potrzebuje karności. Ja myślę, że wszyscy chodziliśmy do szkół, pracowaliśmy, czy chodzimy jeszcze, pracujemy. I możecie zwrócić jedną ciekawą uwagę. Weźmy przykład szkolny. Jakie są dwa przedmioty? Każdy z tych przedmiotów uczy inny nauczyciel. Jeden nauczyciel jest taki, który nie potrafi wyegzekwować karności lub nie oczekuje tej karności. Prowadzi tak bardzo swobodnie. Jak myślicie, jaka taka lekcja wygląda? Pełno luzu, pełno huku. Każdy zapomina odrobienie lekcji zadanych z tego przedmiotu, bo przecież się dogadamy, a po co, a na co. W tej samej szkole będzie drugi przedmiot, gdzie będzie nauczyciel, który jest świadomy tego, czego, co powinien przekazać i co powinien nauczyć tą młodzież. Będzie bardzo jednoznaczny, bardzo skrupulatny, potrafi wyegzekwować to, co przekaże, co zada. Okaże się, że młodzież będzie bała się przyjść na ten przedmiot, na tą lekcję z nieodrobionym zadaniem. Młodzież będzie bała się przyjść na tę lekcję nieprzygotowanym, bo będzie świadoma, że natychmiast uzyska odpowiednią czy nieodpowiednią ocenę. I zwróćmy uwagę, w szkole, i myślę, że wszyscy spotkaliśmy się, uczyli nas różni nauczyciele i chyba się zgodzicie z tym, że ten, który pobłaża, który nie egzekwuje, on nas niczego nie nauczy. Minął miły ten czas, jakoś tam zaliczymy, pojawi się jakaś tam ocena i idziemy dalej. Ale kiedy wrócimy w życiu do tego, cośmy się nauczyli, to ja często powiadam w ten sposób, że jest bardzo trudno sobie przypomnieć to, czego nigdy się nie nauczyłem i nie wiedziałem. Ale tam, gdzie jest jednak takie egzekwowanie, takie wymaganie, ono nas mobilizuje i pomaga nam w życiu. Ja kiedyś miałem jako młody ojciec taką ambicję, żeby mój syn nauczył się angielskiego. A dla niego angielskie to nie wiem... To była najgorsza kara, jaka mogła być spaść na niego. Był wspaniały nauczyciel, człowiek wierzący, powiedział, ja Roman mu pomogę, ja się zaopiekuję. Każde wyjście na ten angielski to był krzyk, płacz, rozpacz, ból głowy, żołądka. I tak z żoną nawet. Ja chciałem jednak wyegzekwować, ona myślała, no jaki jest cel, jak to dziecko już się trzęsie na samą myśl, że ma iść na angielski. I nie byliśmy do końca tak konsekwentni. Nie tak dawno powiedział, tato, gdybyś mi więcej wlał, to ja bym dzisiaj angielski umiał. Po latach doszedł do wniosku, to co wtedy dla niego było niemiłe, z czym się nie chciał zaakceptować i uważał, że ten ojciec sam nie wie, czego chce i czego się czepia, nie chce sam idzie na ten angielski, a mi da święty spokój. Po latach, kiedy w pracy tak by się przydał ten angielski, wtedy mówię, no tato, jesteś winien. Bo nie karałeś. I czasami my tak samo w życiu duchowym, tak może nie mówimy tak bezpośrednio, bo się nikt z nas nie odważy, ale w tym życiu duchowym niejednokrotnie tak by winę zganiamy na naszego mistrza. Bo Panie, gdybyś wtedy, kiedy ja pierwszy raz robiłem coś złego i dobrze mi smagnął, to ja bym drugi raz tego nie zrobił. I zapominam, że mój Ojciec Niebieski dał mi okres, dał mi czas, dał mi chwilę. Otoczył mnie swoim błogosławieństwem, otoczył mnie swoją obecnością, bo przecież On powiedział, gdzie was dwóch albo trzech w moim imieniu, tam i ja jestem pośród was. To są słowa naszego Mistrza i Zbawiciela. On stworzył bardzo dobre warunki do tego, abym ja mógł wzrastać w Jego łasce, w Jego błogosławieństwie. On patrzy na mnie okiem miłosiernym, daje mi czas. A ja ten czas nie umiem wykorzystać. A na koniec, tak jeszcze jakbym miał pretensje do mego Pana. Bo gdyby to było inaczej, to ja bym inaczej zrobił. Chciałbym przez to przekazać takie dwie myśli, drodzy umiłowani, dla naszego życia. Po pierwsze, ta nauka Biblii dotyczy tej dziedziny naszego życia duchowego naszego życia. tej społeczności i relacji z Bogiem. Ale ta nauka jest takim bardzo mocnym akcentem skierowany do nas jako rodziców i jako dziadków. Szczególnie jako rodziców. Kochani rodzice, ja nie znam takiego rodzica siedzącego na tym miejscu, który by nie życzył i nie chciałby i nie wkładał starań do tego, aby jego dziecko było wierzące, aby jego dziecko było pełne Bożego pokoju, Bożego błogosławieństwa, aby jego dziecko, powiem prostym słowem, było dobrze wychowane. Ale zadajmy sobie pytanie. Weźmy z siebie przykład. Z naszej relacji z naszym Bogiem. Z naszych stosunków w naszej pracy. Na ogół w pracy na przełożonych, którzy są bardzo konsekwentni i egzekują, na ogół w tym momencie pracownicy strasznie narzekają. Ale co jest ciekawego, już nieraz się spotkałem, że kiedy później się zmieniło i tego, nazwę prostym słowem, byłego szefa już nie ma, zaczynają ci sami, którzy tak strasznie na niego przeczyli, zaczynają go żałować, zaczynają go wspominać, zaczynają mówić, o gdyby on był to, i pokazują pewne dobre elementy. Kochani, weźmy sobie to głęboko do serca. Dlatego Słowo Boże w Nowym Testamencie czegoś nas bardzo uczy. Co Słowo Boże pokazuje i wręcz naucza, abyśmy wykonywali w naszym życiu pewne bardzo istotne sprawy. Paweł, mąż Boży, apostoł Paweł, pisząc list... Pisząc drugi list do Tymoteusza, w 4 rozdziale daje pewny nakaz. Żąda, oczekuje od niego, aby ten Boży sługa, ten Boży pracownik na niwie Bożej nie zapomniał o jednej bardzo istotnej rzeczy. Drugi list męża Bożego Pawła do Tymoteusza, 4 rozdział i 2 werset. Głoś Słowo Boże, bądź w pogotowie w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj wszelką cierpliwością i pouczeniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swych upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy i zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty i pełnij rzetelnie, przepraszam, rzetelnie służbę swoją. Ten drugi werset dzisiaj wielu, ja nie chcę nikogo negować, krytykować, ale w wielu kościołach jest bardzo mocno ominany. Dlatego, że ten werset burzy pojęcie współczesnego chrześcijaństwa, pojęcie miłość. Bo miłość to dzisiejsze pojęcie głaska, miłość nie widzi złych uczynków, miłość, no nie wiem, rozpływa się. A Paweł mówi o miłości Bożej, a w tej miłości mówi głoś słowo, karć, grom, napominaj. Wszelką cierpliwością i pouczeniem. Było potrzebne, aby Paweł zwrócił Tymoteuszowi uwagę, żeby tak by wstrząsnął tymi, z którymi pracuje, przez to gromienie, karcenie, aby uprzytomniał człowiek i aby się nie przyzwyczaił do tego, co powiedział prorok Izajasz, że dlatego długo, że długo, długo milczałem, przeto przestałeś się mnie bać. I jeszcze jedno... Jeszcze jedno miejsce Pisma Świętego. Tytus, 1 rozdział i 13 werset. Świadectwo to jest prawdziwe, dla tej też przyczyny karć ich surowo, aby ozdrowieli wierze. I nie słuchali żydowskich baśni, nakazów ludzi, którzy odwracają się od prawdy. Bardzo wyraźnie mąż Boży do drugiego człowieka, do drugiego współsługi swojego, męża Bożego pisze i daje polecenie. I ostatnim cytatem Pisma Świętego, który chciałbym przeczytać, Jest to miejsce z listu do Hebrajczyków. W tym miejscu bardzo jednoznacznie znajdujemy pewną wskazówkę od naszego Boga, a jest to 12 rozdział od 6 wersetu. List do Hebrajczyków, 12 rozdział od 6 wersetu. Bo kogo Pan miłuje, tego karze. I chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzież jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, który jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Proszę zwrócić uwagę, jak ta więź rodzicielska między rodzicem a dzieckiem, jak jest bardzo uzależniona, związana, zespojona właśnie tym, co jest tak czasami ciężko nam zrobić. Bo ten mój synek, ta moja córeczka jest tak wspaniała, jest tak miła, no jest to cudowne dziecko. W jaki sposób go karcić? I pobłażamy, nie wiedząc, że wyrządzamy krzywdę temu dziecku. Wyrządzamy krzywdę temu dziecku. Gdybyśmy przynieśli w życiu naszym, duchowym, społeczności, widzę, że mój brat czy moja siostra grzeszy, ale to jest taki dobry kolega. To jest taka dobra koleżanka. Nic nie powie, skryje, oby się inni nie dowiedzieli. I wydaje się, że no tak go miłuję, tak wspaniale mu pomagam. Kochani, wyrządzam mu najgorszą krzywdę, jaką mogę mu wyrządzić. Psalmista użył takie słowa, widzisz złodzieja, nie jest napisane i kradniesz z nim, ale bierzesz z nim, idziesz z nim, nie reagujesz na to, co czyni. I Słowo Boże pokazuje i stwarza jedną całość. Tych dwóch ludzi jest nie w porządku wtedy przed obliczem Najwyższego Boga. Definicja Boża w tym temacie, którym wskazuję i na to miejsce, którym poruszam, jest bardzo jednoznaczna. Ponieważ tego wyroku skazującego nie ma, dlatego u synów ludzkich pojawiła się chęć czynienia tego, co się nie podoba Bogu. Kochani bracia i siostry, weźmy sobie to głęboko do serca. Po pierwsze, abyśmy zrozumieli, że jeżeli nawet zrobiłem coś złego i Bóg mnie nie ukarał, a dla mego ciała jest to tak miłe, nie pozwólmy sobie na to, aby dlatego, że Bóg nie smagnął mnie, aby tracić bojaźń Bożą i jeszcze głębiej i głębiej pogrążać się w tym. Ale zrozummy, że żyjemy w okresie łaski Bożego miłosierdzia. I to jest coś wspaniałego, to jest coś cudownego, że Bóg okazuje swoje miłosierdzie. Że Bóg daje nam możliwość pokuty. Pokuta to nie jest coś takiego tylko uzależnionego ode mnie. To jest Boża łaska. Ja znam i znałem ludzi, którzy upadli w swoim życiu, którzy byli świadomi swego niewłaściwego postępowania. I kiedy im bracia mówili, słuchajcie, no to nawróć się, pokutuj. Pamiętam słowo jednego człowieka, powiedział tak, bracia, ja dokładnie jestem świadomy, że to, co ja robię, prowadzi mi szpony diabelskie. Ja jestem świadomy, że to jest grzechem, ale ja nie umiem żałować. Ja nie umiem z tego tytułu się wstydzić. Ja nie potrafię w jakiś sposób pokutować, czy nawracać się do Boga. Ja nie umiem się rozpłakać przed obliczem Bożym. Ja nie mam tej podanej dłoni Bożej, tej właśnie pokuty, aby pokutować z tego wszystkiego, co robię źle. Pokuta jest potężnym Bożym miłosierdziem. Nie pozwólmy sobie, aby ta Boża łaska w pewnym momencie się skończyła. To jest pewne, że Bóg wyciąga swoją dłoń i nam przebacza. Raz, drugi, trzeci. Ale nikt z nas nie wie, kiedy jest ten ostatni raz, gdzie Bóg mi przebaczy. już nie przebaczy. Gdzie się Boża cierpliwość skończy dla mnie. Gdzie Boża łaska już będzie wystarczająca, kiedy Bóg nie pozwoli, abym ja naśmiewał się z Niego poprzez swoje niewłaściwe postępowanie. Jeżeli weźmiemy w życiu naszym rodzinnym, kochani rodzice, przenieśmy to na swoje domy, na swoje rodziny, na swoje relacje rodzinne i postarajmy się, abyśmy nie spowodowali, że mój syn, czy moja córka, czy mój wnuk, czy wnuczka, dlatego, że dziadek sobie pogada i na tym jest koniec, a ja robię swoje, to dziecko nie straciło szacunku do mnie, nie straciło bojaźni, nie straciło wstydu i nie zaczęło robić to, co tylko mu się podoba. I kiedy dojdzie do takich wymiarów, kiedy ja z przerażeniem popatrzę na tą sprawę, czasami może być za późno. Ja nie mówię, że każda rzecz odbywa się tylko dlatego, że rodzic coś zawalił. Nie. Ja mówię o tym, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Na czym powinniśmy głęboko popracować. Uczmy się od tego Bożego Słowa. To jest Boża definicja, to nie jest moja definicja. Dlaczego nieraz ludzie wierzący pozwalają sobie na zło? Dlatego, że potężna miłość i miłosierdzie Boże nie jest w sposób właściwy docenione przez człowieka. Dlatego, że zaczyna brakować w sercu człowieka wdzięczności Panu Bogu za Jego miłość i miłosierdzie. Za Jego łaskę i cudowny Boży pokój. Ja myślę, że ten moment, kiedy Pan Jezus daje przykład o tych 10 pannach, choć one wszystkie posnęły. Ja nie będę opowiadał całej tej historii biblijnej, ale myślę, że kiedy te 5 zobaczyły, że te 5 otrzymały prawo wejścia, a one zostały zatrzymane, to prawdopodobnie być może padły wtedy oskarżenia lub taka stwierdzenie pewnej prawdy, jak ja się posłużyłem przykładem mego syna, o tato, gdybyś wtedy mi więcej wlał, to ja bym dzisiaj angielski umiał. Czy wtedy wszyscy nie powiemy, o tato, mamo, gdybyś bardziej mnie przycisnęła, gdybyś mnie bardziej zdyscyplinowała, ja bym tu nie był. A może powiem, o bracia, gdybyście mnie bardziej zdyscyplinowali, gdybyście bardziej srogo podeszli, ja bym tutaj na tym miejscu nie był. Dlatego chcę, abyśmy to dotknęli tego tematu. Ten temat nie jest dowodem czy efektem, czy działem Bożego prowadzenia, gdzie brak jest Bożej miłości. Ten temat wypływa z tej cudownej, świętej Bożej miłości, z tej cudownej, Bożej, świętej mądrości, która oczekuje od nas. I na tym przykładzie relacji między nami a naszymi dziećmi. Apostoł, pisząc list do Hebrajczyków, powiedział wprost: jeżeli ja nie utrzymuję tej dobrze zrozumianej karności swoje dzieci, to w tych relacjach, w oczach Boga, te dzieci są tak nazwane, jak tu jest napisane, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi. To jest bardzo mocne stwierdzenie. To nas do czegoś zobowiązuje w każdej dziedzinie naszego życia. I dałby Bóg, aby ta Boża definicja, która nam tak bardzo wyraźnie mówi, dlaczego człowiek niejednokrotnie wierzący pozwala sobie na niewłaściwe postępowanie, głęboko przemówiła do mego serca. To nie są wszystkie miejsca Pisma Świętego w tym temacie wyciągnięte z Bożego Świętego Słowa. Dlatego, że ten temat naprawdę jest bardzo szeroki. Ten temat można podzielić na pewne dziedziny dotyczących pewnych momentów czy dziedzin naszego życia i znajdziemy tam bardzo wiele spraw, wiele nauki Bożego Słowa. W tym temacie znajdziemy relacje mąż i żona. W tym temacie znajdziemy relacje, jak już mówiłem, rodzice i dzieci. W tym temacie znajdziemy relacje uczeń i nauczyciel, pracownik i pracodawca. W tym temacie znajdziemy relacje zbór i członek zboru, przełożeni i członkowie zboru. W tym temacie znajdziemy najwięcej oczekiwania Bożego w relacjach między mną a moim Bogiem. Ten temat pokazuje, że jeżeli chcę być mądrym chrześcijaninem, jeżeli chcę mieć otwarte oczy i duchowy słuch, aby oczekiwać trąby Archanioła, jeżeli pragnę, aby Boża Świętość przenikała moje serce i moje życie, to karność, karcenie, dyscyplina będzie moim ukochanym tematem mego życia, mojej służby i mojej pracy dla Boga. I będę się rozwijał. I będę z każdym dniem bliżej mego Boga. I będę coraz bardziej doświadczał Bożego pokoju. I te wszystkie rzeczy, które się nie podobają Bogu, nie znajdą we mnie miejsca. Bo nie będzie tam miejsca. Tam, gdzie jest Boża mądrość, tam, gdzie jest Boża karność, tam, gdzie jest Boże prawo, tam nie ma miejsca na rzeczy niewłaściwe. Na rzeczy te, które nie pochodzą od mego Boga. I dlatego Biblia tak bardzo mocno pokazuje, tego, który żyje w tym zdyscyplinowaniu Bożym, nazywa mądrym człowiekiem. A tego, który nie chce się podporządkować, uważa, że swoboda i w cudzysłowie źle pojęta wolność, to jest właśnie droga do Boga, to Biblia takiego człowieka nazywa głupim. Bądźmy mądrymi. I postarajmy się, aby Boży Święty Duch mógł dokonywać w naszym życiu coraz więcej Bożej łaski, a Bożą cierpliwość przyjmijmy jako dowód potężnej Jego miłosierdzia, które daje mi szansę, abym skierował swoje życie, swoje kroki, całego siebie oddał w ręce naszego najwyższego Boga. I kończąc, chciałbym skierować nasze spojrzenie na kilka bardzo znanych i krótkich obietnic, o których częściowo już wspomniałem. Kochane siostry, kochani bracia, Jezus Chrystus powiedział dzisiaj nam, jeżeli was dwóch albo trzech, nawet nie mówi wszyscy, ale jeżeli z nas tu siedzących na tym miejscu dwie, trzy osoby przyszły w imieniu Pana Jezusa, to Biblia nam daje gwarancję, że jest na tym miejscu Jezus. Chwała Panu Bogu. Jest nasz Pan. Jest Jezus Chrystus. Maria powiedziała ciekawe słowa, kiedy umarł Łazarz. Panie, gdybyś Ty był tutaj, nie umarłby nasz brat. A my nie możemy powiedzieć, nie mamy prawa biblijnego nawet powiedzieć, Panie, o gdybyś Ty był na tym miejscu, to... Bo Biblia mówi, jestem pośród was. To są mocne słowa Jezusa Chrystusa. Ja wierzę, że nie dwie, nie trzy, na pewno zdecydowanie więcej osób, a może i wszyscy, przyszliśmy na to miejsce w imieniu Pana Jezusa. I On jest na tym miejscu. I On jest po to, aby rozwiązywać każdy problem naszego życia. Pan Jezus mówi, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzone. Te trzy takie myśli pokazują, można by było rozbudować, one dotyczą całokształtu naszego życia, wszystkich dziedzin. Być może mam problem, mam potrzebę, a mój Jezus mówi do mnie, proś. Nie mówi, martw się, zamartwiaj, nie wiem co rób. Prosto, proś mnie, przyjdź do mnie, powiedz mi o tym. A ja wysłucham. Może zagubiłem się, nie odczuwam Bożej łaski w swoim sercu. A mój Jezus mówi, szukaj mnie, sięgnij do Bożego Słowa, a znajdziesz. Albowiem ja jestem. I moglibyśmy tak wiele jeszcze na ten temat mówić. I dlatego chciałbym, abyśmy w takiej naszej serdecznej modlitwie, po pierwsze... serdecznie Panu Bogu podziękowali za to, że On jest pośrodku nas. Za to, że On jest na tym miejscu. Czy bracie, siostro, możesz powiedzieć amen? Tak, jest mój Pan. Jest mój Zbawiciel. Nie dlatego, że ja jestem taki dobry. Dlatego, że On jest dobrym moim Panem. Dlatego, że On jest dobrym moim Zbawicielem. A jeżeli jest Jezus Chrystus, kochani, otwiera się przed nami skarbnica Bożych łask, Bożego miłosierdzia, Bożej dobroci i Bożego błogosławieństwa. Otwiera się przed nami ta cudowna pełnia Bożego cudownego działania w naszym życiu. Słuchaliście pewnych świadectw tutaj od godziny 16 Bożego działania. I chwała Panu Bogu. Ale ja chcę powiedzieć, że i dzisiaj Jezus jest ten sam. I dzisiaj On ma moc rozwiązać każdy problem. I dzisiaj On ma moc uzdrowić Twoje ciało. I dzisiaj On ma moc wypełnić mocą Świętego Bożego Ducha. Tylko przyjdźmy do Jego Świętego Tronu. Tylko przyjdźmy do Jego Bożej łaski. Tylko bądźmy gotowi, aby przyjąć Jego wolę. Przyjąć Jego działanie. Otworzyć się na Jego cudowną Bożą moc. Bożą cudowny pokój. On jest naszym orędownikiem. Ja myślę, że nie ma większego uwielbienia, większej chwały z naszych serc, z naszego życia płynącej do Boga, większego podziękowania dla naszego Pana i Zbawiciela, jak to, kiedy On widzi, że prowadzi święte życie. Kiedy pozwalasz, aby ta krew Chrystusa obmywała, oczyszczała i Ty w tych wypranych, wybielonych szatach stawał przed Jego obliczem. I to jest największą chwałą. On tego oczekuje, ale On też ze swojej strony uczynił wszystko, abyś mógł, abyśmy mogli korzystać z Jego Bożego miłosierdzia. Korzystać z Jego Bożej łaski, z Jego Bożego cudownego działania. Ja myślę, że każdy z nas, gdyby chciał, mógłby powiedzieć o pewnych przeżyciach, o pewnych doświadczeniach, o pewnym działaniu Boga w naszym życiu. Ale ten Bóg jest w dalszym ciągu Bogiem działającym. Ten Pan Bóg jest w dalszym ciągu Bogiem otwierającym swoją łaskę, swoją miłość i miłosierdzie. Dlatego poproszę, abyśmy powstali. Abyśmy skierowali swoje spojrzenie, swoje serce, swoją modlitwę skierowali do naszego żywego, świętego, wspaniałego Boga. Abyśmy powiedzieli Panu, że dziękujemy Mu za Jego dobroć, łaskę, miłość i obecność. Podziękowali Mu za to, że w dalszym ciągu żyjemy w tym okresie łaski, Bożego miłosierdzia i Bożego oczekiwania. I tak serdecznie następnie poprosili, aby Jego oczyszczająca moc krwi przelanej na Golgocie, ona przeniknęła, wypełniła nasze serca. Jeżeli w czymkolwiek zasmuciliśmy imię Boże, jeżeli gdzieś potknęła się nasza noga, aby On z wielkiego swego miłosierdzia udzielił nam przebaczenia, udzielił nam ułaskawienia, udzielił nam tego niebiańskiego pokoju, aby Jego siła i moc Ducha Świętego ona wypełniła, przeniknęła nasze serce. Poprosimy Go, aby dał nam siły, abyśmy nie tylko przeczytali, nie tylko usłyszeli, ale tak głęboko zagłębili się w tym temacie, którego ja tylko dotknąłem. On nie jest w całym swoim wymiarze, swojej potęgi działania przekazany. To jest tak tylko dotknięcie, taki tylko przedsmak tego bogactwa Bożej nauki związanej w tym temacie, aby nasze serce było gotowe do tego zdyscyplinowania, do tego zupełnego poruczenia się, oddania się w ręce Boże, aby Bóg przez Ducha Świętego mógł wykonywać swoje Boże niebiańskie dzieło. Zawołajmy tak do Boga. Poruczmy i oddajmy to w ręce Boże. I będziemy się tak modlić. A jeżeli ktokolwiek potrzebuje takiego osobistego przeżycia, doświadczenia tej potęgi Bożego w swoim sercu lub potrzebuje jakiegoś takiego wsparcia, kiedy się będziemy modlić. Może wyjść do przodu, ugiąć swoje kolana, abyśmy następnie oddali, jeżeli będą takie osoby, w ręce naszego Pana, aby siła i moc Ducha Świętego ona przenikała, wypełniała i dotykała. Będziemy się modlić. Drogi łaskawy Boże,